Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu bukalog.pl.
To już 34. odcinek podcastu Bukowisko, którego mam nadzieję, a właściwie mamy nadzieję, że właśnie słuchacie. A mamy, czyli
Jerzy Bandel
i Maciej Januchowski, jak co tydzień przy mikrofonach w waszym ulubionym podcaście Bukowisko, w którym mówimy o książkach i o rynku książki w Polsce.
A mówimy już od roku, ponieważ właśnie się zorientowaliśmy, że jutro 3 marca mija pierwszy rok, odkąd jesteśmy z wami w podcaście, 3 marca 2020 roku, czyli tuż na początku pandemii, tuż przed tym wszystkim, co się wydarzyło później, zaczęliśmy nagrywać nasze podcasty, także bardzo nam miło, że jesteście z nami, mamy nadzieję, już cały rok.
A w dzisiejszym odcinku nie zabraknie oczywiście wiadomości ze świata książki. Mamy dla was również ciekawe propozycje nowości, które mają w marcu swoją premierę. Będą też recenzje i coś dla tych, którzy lubią pokręcić się w kuchni, choć nie mają na to dużo czasu. Pierwsza dzisiejsza wiadomość dotyczy wydawnictwa Burda, które znika z rynku wydawniczego. Ale spokojnie, znika pod starą nazwą, żeby niebawem powrócić po rebrandingu jako wydawnictwo słowne. Jak czytamy na stronie wydawnictwa, związane jest to z zamiarem poszerzenia profilu, między innymi o literaturę faktu i literaturę dziecięcą. Prezes zarządu spółki Burda Media Polska mówi, że odpowiednio i szerzej zdefiniowany brand wydawnictwa książkowego umocni pozycję spółki. Na razie zaplanowano 3 imprinty nowej marki. Słowne z uczuciem przejmie powieści obyczajowe i romantyczne, Słowne mroczne, thrillery i kryminały, natomiast Słowne młode, książki dziecięce. Oczywiście trzymamy kciuki za udaną zmianę i mamy nadzieję na dalszą udaną współpracę.
Mamy też dobre informacje dla tych z was, którzy lubią łączyć książki i filmy. Wczoraj, 1 marca, na platformie HBO Go miał premierę film dokumentalny poświęcony Margaret Atwood. Ekipa filmowa przez rok towarzyszyła z kamerą słynnej kanadyjskiej pisarce i choć film przede wszystkim opowiada o współczesnym życiu Atwood, zdradza też trochę z przeszłości pisarki. Margaret Atwood i jej partner Graeme Gibson wpuścili reżyserów filmu do swojego domu i zabrali ich ze sobą na wakacje, a także w trasę promocyjną pisarki, dzięki czemu film łączy w sobie zarówno opowieść o jej życiu zawodowym, jak i prywatnym. Ci, którzy lubią książki Atwood, na pewno obejrzą film z zaciekawieniem, ja również. Czas na zapowiedzi marcowe, jest ich naprawdę dużo, ale kilka wybraliśmy do dzisiejszego podcastu. Pierwsza zapowiedź ode mnie to nowość w wydawnictwie poznańskim o ciekawym tytule Świnia na sądzie ostatecznym. To książka historyczki sztuki i mediewistki o tym, jak traktowano i postrzegano zwierzęta w średniowieczu. Z jednej strony te zwyczajne, dobrze nam znane, domowe i hodowlane, ale też te niezwykłe, nadprzyrodzone, smoki, jednorożce czy gargulce. Czy rzeczywiście w nie wierzono? Jak je przedstawiano? Co symbolizowały? Opis książki jest bardzo zachęcający, zwłaszcza, że ma ona zawierać również ilustracje. I na pewno z ciekawością przyjrzę się jej, gdy już się ukaże. Premiera 10 marca.
Ja w tym miesiącu zacznę od wydawnictwa Filia. W środę swoją premierę będzie miała książka Kobierce tkane z pajęczyny Renaty Kosin. Jest to kolejna, czwarta część serii pod tytułem Siostry Jutrzenki. Jest to historia o tym, że od więzów krwi ważniejsze bywają te biorące się z serca. Duch Arachny nie opuszcza przytuliska i bez przerwy czuwa nad potomkami rodu Śmiałowskich. Ci z kolei żyją wspomnieniami lepszych dla nich czasów i usiłują nie zagubić się w powojennej rzeczywistości. Szukają dla siebie najlepszego miejsca do życia, starają się nie zapominać o rodzinnym gnieździe i własnych korzeniach, lecz niestety nie zawsze im się to udaje.
Nakładem domu wydawniczego Rebis ukaże się w tym miesiącu kilka ciekawych książek. Obok klasyki literatury łagrowej, czyli Wiernego Rusłana, Georgija Władimowa, pojawią się też dwie kolejne pozycje z serii Wehikuł Czasu, czyli klasyka science fiction. Pierwsza z nich to Kwestia sumienia Jamesa Blisha, czyli opowieść o jezuicie, który dołącza do ekspedycji badawczej na inną planetę. Podróż, dokonane w tym czasie odkrycia naukowe i poznanie obcej cywilizacji wystawią jego gorliwą wiarę na wielką próbę. Druga powieść to Ostatni brzeg Nevilla Shuta, studium ludzkiego życia w obliczu nieuchronnej katastrofy cywilizacyjnej. Obie powieści w serii Wehikuł Czasu ukażą się 9 marca.
Średnio 18 razy dziennie myślimy o seksie. Bohaterowie nowej książki Wiktora Krajewskiego robią to zdecydowanie częściej. Seksoholicy, bo o tej książce mowa, to propozycja z literatury faktu. Ukaże się na rynku nakładem wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka 9 marca. Poznajmy zatem bohaterów. Sylwia na spotkaniach rodzinnych i zawodowych włącza wibrator. Dla Tomka oglądanie filmów porno było jak słuchanie muzyki. Konrad potrafił masturbować się cały dzień. Szymon brał udział w seksie grupowym, który trwał kilka dni. Poznamy historię ich choroby od początku aż do upadku i walki o siebie. Temat często zbywany, nie dyskutuje się o nim w towarzystwie, a osoby uzależnione od seksu tworzą zamknięte środowiska, do których nie tak łatwo przeniknąć. Autorowi ponoć się udało.
To już kolejna książka w podobnej tematyce, która w jakimś czasie się ukazuje, czyli widocznie temat jest nośny i należy o nim mówić. Sam też chętnie ją przeczytam. Ale tymczasem marzec to również wysyp pierwszych tegorocznych premier od wydawnictwa Vesper. Ukaże się kilka książek, na które fani grozy i horroru z pewnością czekali. Po pierwsze, druga część serii o Obcym, czyli Obcy decydujące starcie Alana Deana Fostera, a także zapowiadane przeze mnie niedawno Dziecko Rosemary Ayri Levina w nowym tłumaczeniu. Do tego kolejny mini zbiór opowiadań H.P. Lovecrafta dla tych, którzy lubią małymi kęsami poznawać twórczość tego pisarza. Trzeci zbiór zawiera aż 10 opowiadań i będzie nosić tytuł Koty Ultaru. Nie zabraknie również czegoś dla fanów klasyki SF, czyli kolejna powieść H.G. Wellsa w Wesperze Wehikuł Czasu. Jest w czym wybierać.
Uwaga, uwaga, fani i fanki twórczości Natalii Sońskiej. W marcu, dokładnie 10, swoją premierę ma kolejna książka tej autorki. Jej tytuł to Nasze piękne chwile. Tym razem głównym bohaterem jest Michał. Mężczyzna zamierza zmienić swoje życie i odciąć się od przeszłości. Nie jest to proste, bo jak wszyscy wiemy, przeszłość zawsze nas dopadnie, a zwłaszcza dawne relacje i uczucia. Receptą na sukces ma być nowy związek, czy znajomość z młodą, bystrą i sporo młodszą od niego studentką okaże się jedynie przelotnym romansem, czy przerodzi w coś więcej. Podobnie jak Michał, dziewczyna nie od razu odkrywa wszystkie swoje karty.
Na koniec dodajmy, że premier marcowych jest to wiele, wiele więcej, dlatego odsyłamy Was do działu zapowiedzi na naszej stronie, gdzie w przeciągu kilku najbliższych dni pojawią się wszystkie wybrane przez nas z tego miesiąca ciekawe propozycje. Dopowiem na przykład, że zapowiedziano po raz kolejny, więc już nie umieszczałem tej książki w zapowiedziach, ale mam nadzieję, że tym razem ostatecznie zapowiedziano premierę powieści Marlona Jamesa, Czarny Lampart, Czerwony Wilk, która również ma się ukazać w tym miesiącu, konkretnie jak znalazłem 31. Wydawnictwo potwierdziło też, że autorem przekładu jest Robert Sudu, więc muszę jak najszybciej czytać zaległości, bo jak dorwę się do tej książki, która ma niemalże 800 stron, jak też zdradziło wydawnictwo Czarna Owca, to pewnie przepadnę na dobre. Dajcie znać, na co wy czekacie najbardziej. My czekamy na wasze komentarze.
Już dawno w naszym podcaście nie było o jedzeniu, zatem jeżeli pozwolisz, no to dziś nadrobimy zaległości w tym temacie.
Pewnie. A co dobrego przygotowałeś?
Nie, nic nie gotowałem, ale mam coś, co wielu może pomóc zaoszczędzić sporo czasu. Przy tym jest to książka dla wegetarian, tych zabieganych rzecz jasna, którzy mają mało czasu na pichcenie. Raz na tydzień kuchnia wege dla zabieganych, taki jest tytuł książki, która ukazała się nakładem grupy wydawniczej Foxal. Autorką jest Chloe Sukri, fotografka i założycielka znanego wegetariańskiego bloga Being Beautiful.
Czyli wie, o czym mówi, skoro na co dzień gotuje po wegetariańsku?
Dokładnie tak. Dzieli się ona z nami olbrzymią wiedzą z zakresu diety roślinnej. W książce zawarte zostały porady, jak za pomocą metody batch cooking, czyli gotowania wsadowego, tłumacząc na język polski.
Nadal nie rozumiem.
Przygotować zdrowe i bezmięsne posiłki na cały tydzień w ciągu jednego dnia. Jednocześnie ma też to nam pomóc w zmianie sposobu żywienia. Może to być pomocne szczególnie dla tych osób, które są na początku swojej drogi ze zdrowym odżywianiem. Dzięki przedstawionej przez autorkę metodzie mamy zaoszczędzić pieniądze, zoptymalizować czas na przygotowanie posiłków. Mamy też jeść zdrowo, różnorodnie i jednocześnie domowo. Ponadto mamy unikać wyrzucania jedzenia i będziemy brudzić mniej naczyń.
O, to mi się bardzo podoba. To mnie zdecydowanie przekonuje. Nie cierpię zmywać naczyń.
Na 250... Nie tylko ty. Na 250 stronach znajdziemy mnóstwo przepisów. Zostały one podzielone na rodzaje posiłków, czyli śniadania, obiady i kolacje, przekąski i desery. Ponadto każdy z tych przepisów został opatrzony informacją o czasie przygotowania, dla ilu osób oraz o jakich porach roku można z łatwością przyrządzić i zjeść dane danie. Składniki i szczegółowy opis wykonania także znajdziemy i zdjęcia gotowych potraw. Co ważne, już od pierwszych stron zdobywamy wiedzę m.in. na temat podstawowych połączeń i bazowych dań, które przydadzą nam się przy przygotowywaniu tych posiłków. Moim zdaniem książka Raz na tydzień Kuchnia Wege dla zabieganych jest ciekawą propozycją dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze zdrowym odżywianiem oraz dla tych, którzy już od dawna przeszli na ten styl. Jedni i drudzy mogą znaleźć nie tylko wiedzę, ale też i mnóstwo inspiracji.
Po przeczytaniu chciałbyś przejść na Kuchnię Wege?
Myślę, że mógłbym spróbować.
Ja jestem ciekaw, bo mi się to zawsze kojarzyło właśnie z wymyślaniem i z gotowaniem długo i trudno, w sensie, że trzeba tych produktów poszukać, trzeba się od nowa nauczyć, co z nimi robić, więc może zaczerpnę jakieś inspiracje i bardzo kusząca jest wizja gotowania raz na tydzień.
I raz na tydzień robienia zakupów, bo o tym też mówi autorka w swojej książce, że wystarczy raz na tydzień kupić produkty do tych wszystkich dań i mieć zakupy z głowy.
To jeszcze zdarza mi się praktykować, ale żeby przygotować tyle dań, żeby przez tydzień nie jeść, to już raczej nie.
Tylko trzeba się pewnie jeszcze w słoiki uzbroić, bo one będą przydatne.
Przed nami dzisiaj ostatnia książka i przenosimy się na kompletnie inny biegun literatury i w kompletnie inne rejony literackie. Książka bardzo odmienna od tego, co zazwyczaj się u nas pojawia i w ogóle co zazwyczaj czytam.
Więc skąd ona się wzięła?
Przyznaję, że w dużej części ze względu na nazwisko autora, a poza tym myślę, że jednak jest bardzo ciekawa i naprawdę ważna. Chcę wam powiedzieć o Żywotach świętych poprawionych ponownie profesora Zbigniewa Mikołajki. Zanim się wszyscy zdziwią, to wyjaśnię, że bardzo lubię go słuchać i czytać. Cenię jego przeogromną wiedzę i bardzo żałuję, że nie miałem okazji mieć z nim nigdy żadnych zajęć w ramach studiów, bo to musi być ogromnie ciekawe. W jego biogramie w książce przeczytałem, że opublikował ponad 1000 tekstów w 8 językach.
Trzeba przyznać, że jest to imponujące. A czemu spisał te Żywoty świętych i co w nich takiego wyjątkowego, że cię to zainteresowało?
Profesor Mikołajko zajmuje się również, a może przede wszystkim, historią religii i kościoła, które analizuje z perspektywy społecznej, gospodarczej i politycznej i nie inaczej jest w tych Żywotach świętych. Ta książka, jak wskazuje nawet sam tytuł, ukazała się już kilkukrotnie, a najnowsza edycja, o której dzisiaj mówię, wydana w 2017 roku, zawiera opis żywotów wszystkich polskich świętych aż do Jana Pawła II. Autor w swojej publikacji zdecydowanie odchodzi od klasycznego ujęcia żywotów świętych, czyli opowiadania o ich sile, pobożności, poświęceniu, ascezie i, jak sam pisze we wstępie, cukierkowym męczeństwie, wskazuje specyficzną rolę, jaką miało takie ujęcie w umacnianiu Kościoła, gloryfikowanie postaci świętych. Zaznacza jednak wyraźnie, że nie interesują go święci z obrazków, z hagiografii i ich pochód do nieba. Życie każdej z postaci tej obszernej publikacji, prawie 800 stron, analizuje w kontekście historycznym, gospodarczym, społecznym, odzierając nieco świętych z ich świątobliwej otoczki. Stara się ukazać bohaterów takich, jacy naprawdę byli, na ile to dzisiaj możliwe oczywiście, łącznie z czasami, w jakich żyli, łącznie z ich słabościami i bolączkami, nierzadko przemilczanymi przez historię. Dlatego właśnie uważam, że te konkretne żywoty świętych są takie wartościowe.
A jak się to czyta? To suchy tekst, opracowanie naukowe, czy jednak laicy też mogą sięgnąć po tę książkę?
Moim zdaniem jak najbardziej mogą. Autor podkreśla subiektywny charakter swoich tekstów, które oscylują gdzieś między opowieścią, gawędą, historycznym opracowaniem również, ale też esejem. Równorzędnym bohaterem żywotów są czasy, w których żyły opisane w nich postaci. Historia Polski, ościennych krajów, historia przemian religijnych i narodowych w naszym kraju, co z kolei czyni tę książkę interesującą również dla pasjonatów historii o otwartych umysłach. Bo przecież przeszłość Kościoła, religii jest nieodłączną częścią dziejów Polski jako całości. Ogromną zaletą Żywotów Świętych poprawionych ponownie jest to, że przewodnikiem autora po zawiłościach życia świętych byli świadkowie epoki, kronikarze, opowiadacze historii z dawnych czasów, więc dużo tutaj cytatów, ale są okraszone komentarzami autora, sprostowaniami czy wyjaśnieniami zgodnymi z ustaleniami naukowymi, współczesnymi. Książkę Mikołajki można czytać oczywiście w całości, od początku do końca, traktując ją jako podróż po historii Polski świętych, polskiego kościoła. Można też oczywiście sięgnąć do poszczególnych rozdziałów poświęconych osobom, które szczególnie nas interesują. Być może do tych najnowszych na przykład, poświęconych m.in. świętej Faustynie Kowalskiej, świętej Urszuli Duchowskiej, czy oczywiście świętemu Janowi Pawłowi II, który dostał bardzo obszerny rozdział w nowym wydaniu książki. Ich procesy kanonizacyjne wciąż się omawia i o nich się dyskutuje. Niektóre budzą dużo emocji. Myślę, że zdanie profesora Mikołajki jako prawdziwego znawcy tego tematu, który może się wypowiedzieć, może być świetnym argumentem w tych dyskusjach i bardzo wiele wątpliwości wyjaśnić i rozwiać. Szczególnie zatem polecam właśnie do nich sięgnąć dzisiaj w czasie tak burzliwym dla polskiego kościoła.
Trzeba przyznać, że sporo książek dzisiaj wam przedstawiliśmy w podcaście. Niektóre w nieco szerszym aspekcie, inne o innych tylko wspomnieliśmy, ale na pewno do niektórych wrócimy, do tych, o których powiedzieliśmy tylko kilka słów.
Tak, to właśnie chciałem powiedzieć, że będziemy jeszcze wracać do niektórych książek, ale też inspiracji nam nie brakuje, bo na naszych półkach do przeczytania piętrzą się stosy ciekawych książek, a kolejne pojawiają się w zapowiedziach masowo, więc na pewno będziemy mieli o czym wam opowiadać. Na kolejne odcinki podcastu zapraszamy w kolejnych tygodniach, w każdy wtorek o godzinie 18.
Do usłyszenia, Maciej Januchowski
i Jerzy Bandę.
Cześć.
Trzymajcie się.
Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.